Drodzy bracia i siostry, dzisiaj chciałbym mówić o miłosiernym Samarytaninie. Jedną z najsłynniejszych przypowieści Pana Jezusa jest ta właśnie o miłosiernym Samarytaninie. Kryje się w niej znacznie więcej głębokich treści niż to wydaje się na pierwszy rzut oka. Dla faryzeuszy i uczonych w piśmie, w świetle ich tradycji, wymowa tego nauczania była wręcz wywrotowa. Więc chcemy się skupić na tej przypowieści, żeby wydobyć z niej jak najwięcej treści. I dlatego przeczytajmy Ewangelię według Łukasza, 10 rozdział. 10 rozdział Ewangelii według Łukasza, wersety od 25 do 37. 10 rozdział Ewangelii Łukasza, od 25 do 37. Wystąpił jakiś znawca prawa i wystawiając go na próbę zapytał: Nauczycielu, co powinienem uczynić, aby osiągnąć życie wieczne? On mu rzekł: Co jest napisane w prawie? Jak tam czytasz? Odpowiadając powiedział: Będziesz miłował Pana swojego Boga całym swoim sercem i całą swoją duszą i całą swoją myślą, a bliźniego swego jak samego siebie. Rzekł mu: Poprawnie odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. A on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Podejmując to, Jezus powiedział: Pewien człowiek szedł z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ograbili go, zadali mu rany i odeszli, porzucając na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan. Gdy jednak go zobaczył, ominął bokiem. Podobnie Lewita, który także znalazł się w tym miejscu, gdy zobaczył, ominął bokiem. Do tego samego miejsca doszedł też odbywający podróż Samarytanin i wzruszył się, gdy zobaczył. Przybliżył się, opatrzył jego rany, lejąc na nie oliwę i wino, wsadził go na swoje bydle, zawiózł go do zajazdu i zajął się nim. Nazajutrz wyjął 2 denary, dał właścicielowi zajazdu i powiedział: Pielęgnuj go, jeśli coś więcej wydasz, gdy będę wracał, oddam ci. Który z tych trzech okazał się twoim zdaniem bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? Odpowiedział: Ten, który okazał mu miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty czyń podobnie. Czytałem z przekładu jubileuszowego Remigiusza Popowskiego, żeby tak trochę ożywić, trochę inny język pokazać, żeby to nie było coś takiego, że już zasypiamy przy tym słowie, bo tyle razy z jednego przekładu je czytaliśmy. I teraz spróbujmy sobie omówić w taki uporządkowany sposób. Zacznijmy ponownie od wersetu 25. Wystąpił jakiś znawca prawa i wystawiając go na próbę zapytał: Nauczycielu, co powinienem uczynić, aby osiągnąć życie wieczne? Z greki dosłownie odziedziczyć życie wieczne. Zastanówmy się, jaka intencja przyświecała temu człowiekowi. Czy uczony w prawie Bożym, podanym przez Mojżesza w Pięcioksięgu, tak, miał szlachetne intencje, rozpoczynając rozmowę z Mesjaszem? Nie. Chciał Pana wystawić na próbę. Chciał Go doświadczyć, może przyłapać na jakiejś niezręczności, czy też nieprawowierności. Najwyraźniej była to pułapka. Jak odpowiada na to Pan Jezus? Odpowiada sposobem, który jest typowo żydowską metodą prowadzenia rozmowy, ale nasz Pan Jezus był co do ludzkiej natury pochodzenia żydowskiego i nie uważał w tym zwyczaju nic złego. Odpowiadał po prostu pytaniem na pytanie przy wielu okolicznościach. To jest typowo żydowska metoda. Więc Pan Jezus tak odpowiada. Co jest napisane w prawie? Jak tam czytasz? No właśnie, kieruje swego rozmówcę do Słowa Bożego, do tej części, która nazywa się Torą, tak? Czyli do pięcioksięgu mojżeszowego, od Księgi Rodzaju, przez Księgę Wyjścia, Kapłańską, Liczb, aż do Powtórzonego Prawa. Odsyła do tego zbioru Prawa Bożego. I zobaczmy, jak zachowuje się ten człowiek na pytanie Pana Jezusa, jak odpowiada w wersecie 27. Przytacza dwa przykazania. Mówi tak: będziesz miłował Pana swojego Boga całym swoim sercem i całą swoją duszą i całą swoją mocą i całą swoją myślą, a bliźniego swego jak samego siebie. Zauważmy, że uczony w prawie nie przytacza żadnego z przykazań dekalogu, czyli dziesięciorga przykazań. Nie przytacza też innych jakichś specyficznych przepisów dotyczących konkretnych działań. Natomiast przywołuje dwie fundamentalne zasady leżące u podstaw całego prawa, które w nim zostały wymienione. Mianowicie w Księdze Powtórzonego Prawa, czyli 5 Mojżeszowej, w 6 rozdziale, wersecie 5, faktycznie jest to przykazanie, żeby miłować Boga całym sobą, tak? Duszą, siłą, sercem. A w Księdze Kapłańskiej, 19 rozdziale, wersecie 18, czyli inaczej 3 Mojżeszowej, jest rzeczywiście takie przykazanie, żeby miłować bliźniego swego jak samego siebie. Czyli miłowanie Boga całym sobą i miłowanie drugiego człowieka, tak jak troszczymy się o własne dobro, stanowiło zdaniem tego uczonego fundament całego prawa. Jak myślimy, czy dobrze to zrozumiał? Jak najbardziej. Pan Jezus w wersecie 28 potwierdza ten wniosek, bo mówi: poprawnie odpowiedziałeś, i dodaje: czyń to, a będziesz żył. Tutaj musimy spojrzeć na pewną ważną rzecz. W świetle tego, co mówi Pan Jezus, przestrzeganie tych dwóch przykazań prowadzi do życia wiecznego. W świetle nauki całego Nowego Przymierza wiemy, że jesteśmy zbawieni z łaski, przez wiarę, nie z uczynków, lecz do uczynków. Przypomnijmy sobie list do Efezjan, 2 rozdział, wersety od 8 do 10. Efezjan, 2 rozdział, od 8 do 10. 2 rozdziału czytamy: albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Na tym niektórzy kończą cytowanie tego wersetu, ale ma kontynuację. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Czyli widzimy, że zbawienie jest darem Bożej łaskawości, niezasłużonej przychylności, a zarazem mocy Bożej ku przemianie, bo z łaską idzie moc Boża czyniąca przemianę w życiu człowieka, i jest to Boży dar. Nie jest to jakimś wynikiem zasługi człowieka. Nie jest to tak, że jak pewien człowiek powiedział: Pan Bóg jest dobry i ja jestem dobry, więc pasujemy do siebie. Nie. To Boża ręka wyciągnięta do grzesznika, która go podnosi z upadłego stanu i po prostu zmienia. I przygotowuje go do dobrych czynów, które według woli Bożej mają być treścią życia takiego człowieka. Bóg zbawia nas nie dzięki uprzednim zasługom, bo takich nie mamy, ale zbawia nas do dobrych uczynków, abyśmy dobrze prowadzili nasze życie. List do Tytusa stwierdza, że Chrystus, 2 rozdział 13 i 14 werset, że Chrystus odkupił lud, aby to był lud gorliwy w dobrych uczynkach. Czytamy też w 3 rozdziale, wersecie 8 i 14, że lud Boży ma wręcz celować w dobrych uczynkach, nie być nieużyteczny. Kościół lokalny nie może być towarzystwem wzajemnej adoracji, mają to być ludzie, którzy działają na zewnątrz, zarówno przez ewangelizację, jak i uczynki miłosierdzia, co ostatnio z uwagi na kryzys wojenny na Ukrainie wręcz stało się potrzebą chwili. A zatem obecność dobrego owocu w życiu człowieka właściwie stanowi dowód, że w jego życiu działa łaska Boża, a jego wiara jest czynna, czyli aktywna w miłości. Jak mówi list do Galacjan, że wiara jest czynna w miłości, prawdziwa wiara oczywiście, czyli jest, działa przez miłość. Czyli stwierdzenie Pana Jezusa, że przestrzeganie tych dwóch przykazań prowadzi do życia wiecznego, jest dowodem na to, że my mamy pewną drogę przed sobą, że jako dotknięci łaską Bożą, my mamy żyć w miłości, nade wszystko do Boga oraz do bliźniego, jak do siebie samego. I ci chrześcijanie, którzy głoszą przesadnie łaskę Bożą w taki sposób, że nie chcą słyszeć o żadnych uczynkach, o żadnych owocach, są w ogromnym błędzie. Prawdziwa łaska Boża prowadzi do szlachetnego trybu życia, do świętości i do dobrego owocu, do tego, że jesteśmy użyteczni i pożyteczni też dla innych. I jak myślimy, czy ten uczony w piśmie, ten znawca prawa, już był na dobrej drodze, że tak to rozumiał? Gdy Pan Jezus mu powiedział, poprawnie odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył, on chciał się usprawiedliwić. Jak mówi nowy przekład dynamiczny, zaczął lawirować. Zapytał zatem Jezusa, ale kto jest moim bliźnim? Widzimy? Miał wiedzę w głowie. Wiedział, jakie są główne przykazania, ale z czym miał problem? Ze swoim sercem. Podobnie jak wielu członków jego stronnictwa, faryzeuszy i uczonych w piśmie, nie każdego człowieka uważał za swojego bliźniego. Wiadomo jest z historii, z różnych zapisów, świadectw, że część faryzeuszy bardzo odcinała się od pozostałych ludzi, wręcz pogardzała innymi, którzy nie byli tak pobożni, religijni jak oni. Stąd też nie każdemu bliźniemu byli skłonni pomóc. I teraz czytamy, jaka tragedia się wydarzyła od 30 do 32 wersetu. Podejmując to, Jezus powiedział, pewien człowiek szedł z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ograbili go, zadali mu rany i odeszli, porzucając na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan. Gdy jednak go zobaczył, ominął bokiem. Podobnie Lewita, który także znalazł się w tym miejscu, gdy zobaczył, ominął bokiem. Pan Jezus opowiada tu przypowieść, a w niej mówi o wielkim nieszczęściu. Pewien Żyd, bo to najwyraźniej jest Żyd, pada ofiarą brutalnego przestępstwa. Ledwo uchodzi z życiem w wyniku bandyckiego napadu, traci dobra materialne, które miał akurat przy sobie i leży pobity na ziemi, pobity prawie na śmierć. Można powiedzieć, jest bliski zgonu. Także miała miejsce ogromna tragedia według tej przypowieści. I w tekście greckim czytamy, że dosłownie, że on schodził z Jerozolimy do Jerycha. Czyli jakby z góry na dół. Jerozolima była wyżej położona niż Jerycho. I teraz Pan Jezus pokazuje dwóch ludzi, którzy zgodnie z prawem Bożym byli wyświęceni, czyli ordynowani na sług Boga Jahwe i usługiwali w świątyni w Jerozolimie. Czyli jak można ich nazwać? Przedstawiciele Pana Boga. Na pewno ich teologia i doktryna była bez zarzutu. Byli w pełni ortodoksyjni i prawowierni. Wyznawali wiarę Izraela, wiarę objawioną w Piśmie Świętym. Co było zadaniem kapłana? Między innymi składanie ofiar Bogu rozmaitych, w tym właśnie za grzechy, ale także pouczanie ludu. Księga Malachiasza, drugi rozdział, werset 7 mówi, że z ust kapłana ludzie chcą mieć wskazania, że on poucza lud i że jest posłańcem Jahwe zastępów. I oto idzie posłaniec Boga zastępów. I jak się zachowuje? Za chwilę do tego wrócimy. Powiedzmy sobie o lewitach. Lewici pełnili w świątyni funkcje pomocnicze, drugorzędne, ale również niezwykle potrzebne. Bez nich ta służba nie mogłaby w pełni być realizowana. Ale zauważmy, ci ludzie legalnie wyznaczeni na sług pańskich, którzy reprezentowali Boga w służbie Bożej, jak się zachowują? Obojętnie mijają ofiarę napaści, nie udzielają swojemu bratu w wierze, Żydowi, żadnej najmniejszej pomocy. Nie wołają też o pomoc kogoś innego. Nie wiem, czy się orientujemy, że w prawie właśnie polskim jest taki przepis, że można być ukaranym za nieudzielenie pomocy komuś, kto został poszkodowany. Czy to w wyniku przestępstwa, czy to w wyniku wypadku. I mógłbym zaryzykować twierdzenie, że na udzielenie pomocy ze strachu przed prawem świeckim w Polsce stać by było nawet ateistę, tak? Ale popatrzmy, jaka tu jest sytuacja. Niektórzy mogą próbować argumentować, że być może oni się obawiali, że ten człowiek umrze i zanieczyszczą się rytualnie przez dotknięcie trupa człowieka zmarłego i nie będą zdolni do służby, że to ich wyeliminuje ze służby. Ale oni szli tą samą drogą. Z Jerozolimy schodzili też do Jerycha, więc prawdopodobnie nie wchodziła w grę taka sprawa, takie zagrożenie. A nawet jeśli inaczej było, to przecież ten człowiek jeszcze żył i oni to widzieli. Więc trzeba było pomóc, a nie wychodzić z założenia, będę nieczysty rytualnie i co wtedy, nie będę mógł służyć. Osobiście mam przekonanie, że oni właśnie wracali po odbyciu służby z Jerozolimy i dlatego znaleźli się na tej drodze. Na razie widzimy bardzo poważną lekcję z tego fragmentu, że pomocnymi dla bliźnich, miłującymi bliźnich, nie zawsze są ludzie, którzy twierdzą, iż reprezentują Boga lub służą Mu na oficjalnych stanowiskach. Nie zawsze tacy, którzy są do tego powołani, naprawdę mają miłość i naprawdę mają troskę o innych. Teraz czytamy dalej, 10 rozdział, od 33 do 35, co się dzieje w dalszej kolejności. Do tego samego miejsca doszedł też odbywający podróż Samarytanin i wzruszył się, gdy go zobaczył. To słowo wzruszył się oznacza głębokie poruszenie we wnętrzu człowieka, zmiłowanie się, zlitowanie się. Niektórzy nawet tłumaczyli to jako poczuć ból w trzewiach, że jest to takie bardzo głębokie wzruszenie na widok czyjejś biedy, czyjegoś nieszczęścia. I teraz widzimy, co się dzieje dalej. Czy on się tylko wzruszył i poszedł dalej i powiedział, niech ci Pan Bóg błogosławi, życzę ci jak najlepiej. Nie. Przybliżył się, czytamy, do tego człowieka poszkodowanego, opatrzył jego rany, lejąc na nie oliwę i wino, ówczesne środki łagodzące ból, tak? I odkażające zarazem, bo wino ma takie znaczenie. Wsadził go na swoje bydle, co znaczy, że szedł pieszo, tak? Zawiózł go do zajazdu i zajął się nim. I dalej czytamy. Nazajutrz wyjął 2 denary, dał właścicielowi zajazdu i powiedział, pielęgnuj go, jeśli coś więcej wydasz, gdy będę wracał, oddam ci. I co tutaj widzimy? Oto pojawia się Samarytanin. Samarytanie, co to byli za ludzie? to ludzie, których po podboju dziesięcioplemiennego północnego królestwa Izraela i zabraniu do niewoli jego mieszkańców osadził na podbitym terenie król asyryjski. Była to mieszanina różnych ludów semickich, różnego pochodzenia i każda z tych grup mieszanych przyniosła swoje bożki. I początkowo lwy ich atakowały, ponieważ Pan Bóg nie chciał pozwolić, żeby w jego ziemi ludzie czcili pogańskie bóstwa. Więc król Asyrii przydzielił im kapłana, który ich pouczył o Bogu Jahwe. I tak właśnie opisuje to druga księga królewska, rozdział 17, od 24 wersetu. Tam, zapamiętajmy, w drugiej królewskiej, w 17 rozdziale od 24 wersetu jest wyjaśnienie pochodzenia ludu samarytańskiego. I tam jest napisane, że te ludy czciły później, po tym pouczeniu przez kapłana i po wprowadzeniu ich w to, że należy wielbić Boga Jahwe, Boga Izraela, czcili zarówno swoje bożki, jak i Boga prawdziwego. Później, z biegiem lat, oni wyzbyli się kultu bożków i czcili tylko jednego Boga, z tego co mi wiadomo. Natomiast i tak ich religia była skażona. Mieli pięcioksiąg samarytański, podobny do pięcioksięgu izraelskiego, ale skażony. Według nich, tego co tam było zapisane w pięcioksięgu samarytańskim, najważniejsza góra, na której wielbi się Boga, to Garizim. Czyli swoją górę tam wstawili w miejsce Góry Bożej, bo tak im pasowało. Ponadto nie znali innych części pism Starego Przymierza, więc byli bardzo ubodzy, jeśli chodzi o nauczanie biblijne. Ich religia była bardzo wadliwa i niepełna. Byli swego rodzaju sektą, a członkowie tego ugrupowania i narodu byli, byśmy powiedzieli, ówczesnymi heretykami. W dodatku nieprzychylnie odnosili się do Żydów. W czasach odnowy, po niewoli babilońskiej, kiedy lud Boży wrócił, lud izraelski do swojej ziemi, Samarytanie aktywnie utrudniali odbudowę państwa izraelskiego za dni kapłana Ezdrasza i namiestnika Nehemiasza i próbowali ją zahamować. Podobnie za dni namiestnika Zorobabela. Poza tym wskutek takiej nieprzychylności relacje między Żydami a Samarytanami były złe. Na przykład w Ewangelii Jana, 4 rozdziale, w wersecie 9, Samarytanka dziwi się, jak ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę. Więc to były, bo, i tam jest taki komentarz, Żydzi bowiem nie utrzymują relacji z Samarytanami. Podobnie, kiedy Pan Jezus wysłał uczniów, aby przygotowali mu gościnę w jednej z wiosek samarytańskich, jak czytamy w 9 rozdziale Ewangelii według Łukasza od 51 wersetu, Samarytanie odmówili. Była nieprzychylność między tymi narodami. I dlatego musimy wiedzieć, że Pan Jezus nieprzypadkowo przeciwstawił człowieka zaliczającego się do nieprawowiernej religii dwom przedstawicielom czystej formy wielbienia Boga i właściwej doktryny. Że to celowo tak Pan Jezus taki przykład obrał. Zauważmy, że ten Samarytanin, ten sekciarz, ten heretyk na tamte czasy jest głęboko poruszony nieszczęściem Żyda, człowieka należącego do przeciwnej jemu opcji religijnej, przeciwnego też etnicznie ludu, tak? Innego ludu. Okazuje mu miłosierdzie. Co to jest miłosierdzie? Dzisiaj to słowo jest już obce wielu. To jest współczucie w działaniu. Nie jest miłosierdziem coś takiego, no żal mi ciebie i idziemy dalej. Nie, miłosierdzie to jest to, że robię wszystko, co w mojej mocy, kiedy mi kogoś żal i mu pomagam, jeżeli widzę człowieka w potrzebie. Czyli to jest miłosierdzie, to współczucie wyrażające się w działaniu. I zauważmy, że ten Samarytanin w sposób kompletny troszczy się o dobro poszkodowanego człowieka. Nie tylko łagodzi jego cierpienia przez zastosowanie naturalnych środków łagodzących ból, ale na własny koszt, i to duży koszt, 2 denarów, to są 2 dniówki robotnika w tamtych czasach, według Ewangelii Mateusza, 20 rozdział, werset 2. 2 dniówki wydaje, żeby miał ten człowiek odpowiednią opiekę u właściciela gospody, w tej gospodzie. Można powiedzieć, że Samarytanin zaofiarował bliźniemu, Żydowi, full service, tak? Nie poszedł na łatwiznę, nie zrobił takiego minimum, ale zrobił wszystko w sposób maksymalny, w pełni zadbał o potrzeby drugiego człowieka. I co się dzieje teraz? Pan Jezus zadaje pytanie właśnie temu uczonemu w prawie. Który z tych 3 okazał się twoim zdaniem bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? Odpowiedział: ten, który okazał mu miłosierdzie. Jezus mu rzekł: idź i ty czyń podobnie. Więc znawcy prawa nie przechodzi przez usta słowo Samarytanin i tylko mówi, że bliźnim okazał się ten, kto okazał miłosierdzie człowiekowi w potrzebie. No widać, że odebrał tę lekcję, zrozumiał, ale czy zastosował, to nie wiemy. Jaka stąd, drodzy, nauka dla nas z tej przypowieści? Pierwszy list świętego Jana, 4 rozdział, 8, 20 i 21 werset nam coś pokazuje. Pierwszy list świętego Jana, 4 rozdział, 8, 20 i 21 werset, może nawet od 7. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. I od 19. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Nigdy nie uwierzmy człowiekowi, który mówi, że miłuje Boga, a jest znany z tego, że nie miłuje bliźniego, że nie troszczy się o innych ludzi. Nigdy nie wierzmy ludziom, którzy mówią, my naprawdę jesteśmy oddani Bogu, ale nie widać nic takiego pozytywnego w relacjach ich z bliźnimi. Ten, kto naprawdę zna Boga, miłuje też bliźniego i praktycznie dba o dobro drugich. Można mieć, drodzy, poprawną doktrynę, należeć do dobrego kościoła, a jednak nie mieć odpowiedniego duchowego usposobienia ani względem Boga, ani wobec bliźnich. Tak się niestety zdarza. Osobiście miałem możliwość poznać nawet niektórych przełożonych w kościele, którzy mogliby perfekcyjnie wykładać nauki biblijne, ale nawet ich współwyznawcy mówili, no miłości to on tam za bardzo nie ma. Ktoś może piastować właśnie urząd, pełnić stałą służbę w kościele, ale mimo to nie znać Boga, nie znać Jego serca, dlatego samemu być bez serca. Tak jak kapłan i lewita, przedstawiciele służby Bożej, przedstawiciele właśnie samego Boga, nie znali Go. Nie znali Go, bo nie mieli serca dla człowieka, który akurat rozpaczliwie wręcz potrzebował pomocy. Z drugiej strony może tak się, drodzy, zdarzyć, że ktoś, kto nie ma w pełni poprawnej nauki biblijnej albo należy do niezbyt prawowiernego wyznania czy zboru, może przejawiać zdrowszego ducha niż jakiś prawowierny co do litery chrześcijanin. Może się tak zdarzyć. Podam wam przykład z życia. Jest takie pewne małżeństwo, które było mi wielką pomocą. Należało do zboru, o którym aż głośno było w Warszawie, że jest taki skrajnie charyzmatyczny i niezdrowy. Ale ilekroć ich spotkałem, byli dla mnie błogosławieństwem. Opiekowałem się synem, dużo był mniejszy wtedy. Byliśmy na placu zabaw i w różnych sytuacjach byli dla mnie naprawdę pomocą. Już od samej bramy, z daleka, machali mi ręką i byli naprawdę życzliwi i szukali tej takiej relacji. I co mogli, to dla mnie dobrego zrobili. Jestem im dozgonnie wdzięczny. Oni potem opuścili się, okazało, ten niewłaściwy zbór, kiedy przekonali się, że on błądzi. Ale sami, można powiedzieć, należąc do nieciekawego zboru, przejawiali zdrowego ducha, bo to jest kwestia serca. Kiedyś Warren Wiersbe, znany nauczyciel amerykański, nauczający Słowa Bożego, mówił, że sednem problemu jest problem serca. Czyli tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, jakie kto ma serce. I Samarytanin właśnie lepiej znał serce Boga niż ludzie mający kompletne duchowe przygotowanie, a nawet reprezentujące Najwyższego. Kiedyś brat Tozer, znany nauczyciel biblijny, gorąco polecam, chociażby jako codzienne rozważania biblijne, po polsku są wydane Poranki z Bogiem i Wieczory z Bogiem, bardzo dobre rozważania codzienne. Ostatnio wznowiono jego książkę Szukanie Boga. W każdym razie brat Tozer stwierdził, że nie trudno jest mu sobie wyobrazić, że gdyby Judasz Iskariot żył we współczesnych czasach, z powodzeniem ukończyłby seminarium teologiczne i to z wyróżnieniem. Ale jakie jego serce było, wiemy. Więc sama wiedza to nie wszystko, drodzy. Ale musimy zachować pod tym względem równowagę. Może się faktycznie zdarzyć, że ktoś nie mający poukładanej teologii dobrze, nie do końca mający właściwe zrozumienie, będzie jednak miał dobre usposobienie, dobrego ducha, dobrą postawę. Ale do jakiego ideału powinniśmy dążyć? Zobaczmy do drugiego listu Jana, pierwszy rozdział, werset trzeci, właściwie to jest tylko jeden rozdział, werset trzeci, zobaczmy, drugi list świętego Jana, werset trzeci. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niechaj będzie z nami w prawdzie i w miłości. Zobaczmy, ideałem, do którego powinniśmy zdążać, jest i prawda, i miłość. Samarytanin mógł nie znać w pełni prawdy, ale jednak miał miłość. Na tyle poruszyło go nawet to niedoskonałe, co wiedział o Bogu, że umiłował Boga i umiłował bliźniego. Ale ideałem byłoby, żebyśmy i znali prawdę, i mieli miłość. O przyjaciółkach, które ciągle ze sobą przebywają, zwykle się mówi papuszki, nie rozłączki, tak? Podobnie z prawdą i miłością nie wolno ich rozdzielać. I źle jest, gdy jedna funkcjonuje bez drugiej. Wyobraźmy sobie, do czego prowadzi na przykład miłość pozbawiona prawdy. Miłość pozbawiona prawdy będzie bagatelizować poglądy, postępowanie braci i sióstr, nie będzie okazywać im szczerego zainteresowania, nawet gdy krzywo rosną, jak to się mówi w przenośni, nawet gdy zbaczają z drogi. A prawda pomaga zachować rozeznanie i nie przymyka oczu na zło, na odchylenie od wiary, na odstępstwa od Słowa Bożego. Miłość pozbawiona troski o prawdę może łatwo przerodzić się w liberalizm moralny, nadmierną tolerancję i obojętność. Taka miłość przestaje być prawdziwą miłością. Z kolei wierność prawdzie wyzuta z miłości może prowadzić do oschłej, dogmatycznej i niemiłosiernej ortodoksji, której brakuje współczucia dla osób potrzebujących lub błądzących. Wtedy, jak to się mówi, wali się ludzi Biblią po głowie. Wtedy właśnie za wszelką cenę muszę wygrać tę dyskusję na forum, tak, jakimś biblijnym. Muszę zawsze mieć ostatnie zdanie i na Facebooku muszę zawsze tam dopisać swoje, żeby zawsze wygrać w tej dyskusji. Nie, to może być takie, że no wręcz krzywdzące dla innych. Także Zbawiciel nie ganił gorliwości dla prawa Bożego, lecz zalecał, żeby wydobyć z niego większe wartości, które przy pobieżnej lekturze są niezauważalne. Zobaczmy do Ewangelii według Mateusza, 23 rozdział, werset 23, co Pan Jezus mówi do uczonych w piśmie i faryzeuszy. Mateusza 23:23. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę i z mięty, i z kopru, i z kminku, a odrzuciliście rzeczy ważniejsze w prawie, sprawiedliwość, miłosierdzie, wiarę. To właśnie należało spełniać, a tamtego też nie odrzucać. Pan Jezus nie gani ich gorliwości w oddawaniu dziesięciny, ale zwraca uwagę, że przy całej swej drobiazgowości pominęli fundamentalne rzeczy w prawie i wymienia tutaj takie jak właśnie sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. Dlatego, drodzy, bądźmy otwarci na ludzi. Nigdy nie zakładajmy, że jeśli ktoś należy do tego czy innego wyznania, które jest nam, powiedzmy, w jakiś sposób obce, to on nie ma jakiejś osobistej więzi z Bogiem, czy nie szuka Boga. Nie wiemy. Nie wiemy, po prostu to w pewnych sytuacjach może się okazać. Tak samo nie zakładajmy, że jeśli ktoś potrafi recytować doktrynę bardzo poważnie i solidnie, że on ma serce dla Boga i dla bliźniego. Nie zawsze tak jest. Ale bierzmy przykład z miłosiernego Samarytanina oraz dajmy posłuch nauce apostolskiej z listu do Galacjan, 6 rozdział, werset 10. List do Galacjan, 6 rozdział, werset 10. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Więc weźmy przykład z Pana Jezusa, z tej przypowieści i miejmy to serce, bo nie sama doktryna, chociaż prawda biblijna jest ważna, ale nie sama doktryna, ale razem miłość i prawda. Niech cechuje nas miłość, niech cechuje nas prawda. Żyjmy w prawdzie i miłości, jak zalecał apostoł Jan, umiłowany uczeń Pana. Amen.
Amen.